każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie podsumujemy okres transferowy w pierwszej lidze żużlowej, porozmawiamy o składzie i celach Beniaminka tych rozgrywek oraz opowiemy o akcji falu bazowej Mikołajki. Na początek jednak informacja, która z pewnością ucieszy fanów zielonogórskiej drużyny. Radio Zielona Góra oraz Radio Zachód przeprowadzi transmisję z wszystkich meczów ligowych z Telmetu falu bazo Zielona Góra w sezonie 2022. Mówi prezes Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Wojciech Domagała.
Można powiedzieć, że obie strony są zadowolone z tego, że kolejny rok będziemy razem współpracowali i transmisje żużlowe będą docierały do kibiców drużyny zielonogórskiej zarówno w Radiu Zielona Góra, jak i w Radio Zachód. Niezmiernie jestem szczęśliwy, że tutaj wszyscy pracownicy radia, pan prezes dołączają się do grupy podmiotów, które z falubazem są na dobre i na złe i nie patrzą na ligę, w której będziemy jechać. Wydaje mi się, że jak co roku współpraca będzie bardzo udana, przekaz medialny za pośrednictwem tych dwóch rozgłośni naszych regionalnych, lokalnych będzie docierał do szerokiej grupy kibiców, którzy bądź nie będą mogli uczestniczyć w zawodach na stadionie, bądź są pasjonatami radia i wolą te transmisje słuchać radiowo, a znam też takie osoby, więc bardzo się cieszę. Cieszę się, że Radio Zachód i Radio Zielona Góra ufają falubazowi, wierzą w falubaz i będą z falubazem jechali o powrót do Ekstraligi.
Czyli właśnie, do Ekstraligi wchodzimy wspólnie w takim razie.
Jeżeli w Radio Zielona Góra i Radio Zachód oraz wszystkie inne podmioty będą mocno trzymały kciuki łącznie z naszymi kibicami, a nic nieprzewidzianego się nie zdarzy, jeżeli chodzi o aspekt sportowy w tym momencie, zakładam, że w przyszłym roku i mam głęboką nadzieję, że w przyszłym roku będziemy razem się cieszyć tutaj z rozgłośnią zielonogórską z powrotu do Ekstraligi.
Radości z podpisania umowy na kolejny sezon nie ukrywa prezes i redaktor naczelny Radia Zachód Piotr Bednarek.
Kilkanaście razy już podpisywałem umowę partnerską, umowę o współpracy, o transmisjach z falubazem, po raz pierwszy z pierwszoligowym klubem. Takie czasy, ale wierzę i wszyscy kibice wierzą, że to jest tylko jedyny sezon w niższej randze lidze. Skład bardzo dobry falubazu i wszyscy jesteśmy przekonani, że to tylko jeden sezon, ale też ciekawy, interesujący dla kibica, bo nowe stadiony, nowe mecze, także dla nas, dla radia, dla naszych komentatorów. Ciekawe czasy nas czekają. Bardzo się cieszę, że taką umowę podpisaliśmy. Trwało to kilkanaście minut, dogadywanie się nasze. Obie strony są zadowolone i to najważniejsze, a dla mnie najważniejsze, że kibice znów będą mieli radość z transmisji na antenie Radia Zachód i Radia Zielona Góra.
Przechodzimy do podsumowania okresu transferowego w pierwszej lidze. O najciekawszych ruchach rozmawialiśmy z naszym ekspertem Wojciechem Kerberem, dziennikarzem Tygodnika Żużlowego i publicystą WP Sportowe Fakty.
Myślę, że z zielonogórskiego punktu widzenia najważniejszy transfer to jest ten, który się nie dokonał. Mianowicie mam na myśli zatrzymanie przez falubas Maxa Frika, bo to jest zawodnik klasowy i oczywiście został po to, żeby przywrócić Ekstraligę w ciągu sezonu i żebyśmy nie musieli czekać na to dłużej. Bardzo ciekawy jest również transfer Adriana Miedzińskiego z Torunia do Bydgoszczy, ponieważ Miedziak ma pomóc nie tylko Polonii w awansie, ale również Apatorowi w zatrzymaniu Patryka Dudka, to znaczy Polonia ma stanąć falubazowi na drodze do PGE Ekstraligi, dzięki czemu Patryk Dudek nie będzie miał dokąd wracać. Taki był zamysł. Zresztą stąd też Apator w pewien sposób negocjował szczegóły tego kontraktu. Chociaż ja też nie byłbym taki pewien, czy brak awansu falubazu oznaczałby automatycznie to, że Patryk Dudek zostanie w Toruniu, bo tutaj sytuacja jest zawsze bardzo dynamiczna. Ktoś nie odbierze telefonu w odpowiednim momencie, ktoś kogoś obrazi przecinkiem czy jednym słowem i sytuacja już się zmienia. Zresztą ta sytuacja, o której Zielona Góra ostatnio mówi, czyli wypowiedź prezesa Domagały, że ma taką, powiedzmy, słowną umowę z Patrykiem Dudkiem, że on za rok wróci, że poprosił prezesa, aby ten montował konkretny skład, bo on zamierza wrócić do Zielonej Góry. To nie jest taki szczyt dyplomacji. Uważam, że to jest dosyć niefortunne. upublicznianie prywatnych rozmów i takie stawianie zawodnika pod ścianą, to jest takie, powiedziałbym, ubieranie na siłę zawodnika w ciuchy klubu, które on właśnie z siebie zrzucił i myślę, że miał do tego prawo, ponieważ Patryk Dudek był w ostatnim czasie na bocznicy wielkiego Speedwaya, a w przyszłym roku już pojawi się niego trójka z przodu i myślę, że to jest najwyższy czas, żeby postarać się jeszcze zawojować świat, a taki krok w tył, jazda w niższej lidze, to nie jest dobre rozwiązanie, więc ja akurat rozumiem ten krok Patryka Dudka, ale też Toruń to nie jest jedyna jego opcja, bo myślę, że za rok będzie bardzo w cenie, chociażby Motor Lublin może mieć zakusy na kupno Patryka czy Włókniarz Częstochowa, który też rozmawiał z nim w minionym okienku transferowym, także tutaj się bardzo wiele może wydarzyć. Jak patrzę na składy i Polonii Bydgoszcz i Falubazu, czyli dwóch głównych kandydatów do awansu, to w oczy rzuca się wiek, średnia wieku poszczególnych ekip. Brakuje to tylko Runego Holty, chociaż nic straconego, bo nie wiadomo, gdzie ten Runę wiosną wyląduje. Natomiast z drugiej strony doświadczenie jest w cenie, co pokazała Ostrowia, prawda? Bo awans do PG Ekstraligi wywalczyła siłą swoich 40-latków, m.in. Grzegorza Walaska i Tomasza Gapińskiego, więc obie drużyny mają prawo liczyć, że tutaj również zawodnicy doświadczeni staną na wysokości zadania i to, że im powinno się takie misje powierzać. Będę też patrzył z ciekawością na Polonię Bydgoszcz i na Orła Łódź, ponieważ to są drużyny, które zbudowały swoje składy z naddatkiem, to znaczy zawodnikiem rezerwowym. Żużel jest bardzo specyficznym sportem, bo jest dyscypliną sportu, a jednocześnie zawodem, którym trzeba zarabiać na siebie, ale też na swoich ludzi, na swoich pracowników. Stąd też ci rezerwowi są taką kulą u nogi, często bardzo krzywo się na nich patrzy. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Anegdotka głosi, że Jan Zombik w Toruniu w pewnym momencie to przybijał skład meczowy do drzwi w klubie, po czym uciekał i tak rozwiązywał sprawę zbyt wielu chętnych do jazdy w składzie meczowym. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Będę też na pewno wyczekiwał nowych wersji młodzieżowców, to znaczy uważam, że pół roku ten martwy sezon w żużlu to jest szmat czasu i w tym czasie zawodnicy młodzieżowi mogą stać się mężczyznami, chłopiec może stać się mężczyzną i wiosną możemy zobaczyć na torze zupełnie innego zawodnika. Choć działa to też w dwie strony, bo ktoś może zrobić postęp, a ktoś inny może się pogubić. Akurat w ostatnim czasie mieliśmy wysyp bardzo utalentowanych chłopaków, 15-latków i czekaliśmy tylko, aż skończą oni 16 rok życia, żeby móc się zacząć ścigać w lidze. Tak było z Ratajczakiem, z Przyjemskim, z Cześniewskim. Teraz z kolei czekamy na Oskara Palucha, czy na Franka Karczewskiego, którego Włókniarz Częstochowa wypożyczył do Wilków Krosno. I tu też jestem ciekaw, ponieważ pamiętam tego Franka jako chłopaka 12-letniego, takiego niziutkiego, malutkiego. Wszyscy zachwycaliśmy się jego stylem jazdy. Natomiast teraz to już jest chłopak 15-letni i z tego, co widzę, to wyższy o jakieś 10-15 centymetrów, z zupełnie nowymi parametrami. I to też zawsze robi różnicę. Ja pamiętam, jak Bartek Smektała opowiadał mi, jak po jednej zimie, kiedy wiosną siadł na motocykl, to kompletnie nic mu nie pasowało. Ani siodełko, ani kierownica, nic mu nie pasowało. Musiał ileś czasu poświęcić na to, żeby pozmieniać te parametry sprzętowe, żeby na nowo się na motocyklu ułożyć i całe szczęście, że te korekty przyniosły skutek, natomiast nie zawsze tak jest, a wiadomo, że im żużlowiec wyższy, tym większy problem i to też dotyczy zawodników młodzieżowych. Ja bym się tutaj odwołał troszkę do skoków narciarskich, bo myślę, że kibic żużlowy to jest też często członek takiej grupy, która jesienią, zimą przerzuca się właśnie ze speedwaya na skoki narciarskie, a te dyscypliny wbrew pozorom są dość pokrewne i tu trzeba być kucherkiem. Skoczkowie narciarscy również nakładają kask Red Bulla i pamiętam mistrzostwa Polski w skokach w 2004 roku w Karpaczu na Orlinku. Wtedy wygrał Adam Małysz przed ówczesnym mistrzem świata juniorów Mateuszem Rutkowskim, a trzecie miejsce zajął 15-letni Dawid Kowal. Podkreślam 15-letni, bo to były mistrzostwa Polski seniorów. I rok później tenże Dawid Kowal przez lato urósł bodajże 10-12 cm i zginął, i on już nigdy nie wrócił na ten wysoki poziom, który wtedy prezentował jako młody chłopczyk. Podobnie bywa w żużlu i też będę patrzył, czy ten Franek Karczewski, który tam ma już pewnie spod 180 cm wzrostu, czy również będzie się tak rozwijał jak wcześniej, czy po prostu stanie się jednym z wielu. Jak mówię, te pół roku to jest w przypadku młodzieżowców szmat czasu i nigdy nie wiadomo, kto jak wielki wyskoczy wiosną.
Czy takie nazwiska jak Lindbeck, Jensen, którzy trafili do Gniezna, i Iversen do Łodzi, czy Zęgota do Rybnika, czy te nazwiska jeszcze budzą jakieś emocje specjalne, czy te ruchy są ciekawe, czy to są po prostu takie zwykłe transfery, twoim zdaniem?
Trudno wrzucać wszystkie te nazwiska do jednego worka, natomiast na pewno są to zawodnicy po przejściach i wciąż z jakimiś tam ambicjami. Myślę, że akurat Antonio Lindbeck nie ma już ekstraligowych ambicji, natomiast jak się okazuje, nie może bez żużla żyć. Co innego Grzesiek Zęgota czy Nils Christian Iversen. Duńczyk pomimo serii kontuzji, które odniósł w ostatnim czasie, wciąż wierzy, że wróci jeszcze na odpowiednio wysoki poziom i on tego nie ukrywa. Grzesiek Zęgota, muszę powiedzieć, że no, też jest takim twardym negocjatorem i trafił do Rybnika, który nie jest może głównym faworytem ligi, ale też Grzesiek jest takim, no to jest jednoosobowa firma, można powiedzieć, która marketing i PR rozwinęła bardzo dobrze, natomiast ten pion sportowy, że tak powiem, troszkę ostatnio kuleje i pytanie, czy tutaj jeszcze uda się wrócić na top, natomiast wciąż jest to twardy negocjator, o czym przekonali się w Bydgoszczy, o czym przekonali się w Łodzi, stąd też znalazł się w Rybniku. Nie wiem, jakoś nie wzbudzają te transfery we mnie wielkich emocji. Zobaczymy, co przyniesie sezon.
To była opinia Wojciecha Kerbera. Teraz sprawdzimy, jakie nastroje w okresie transferowym panują w drużynie Beniaminka pierwszej ligi, czyli Landshut Devils. Trzeba przyznać, że nie zaszło tam wiele zmian, a sytuację kadrową komentuje jeden z menadżerów niemieckiej ekipy, Sławomir Kryją.
No na pewno utrzymaliśmy bardzo dużo zawodników z poprzedniego roku. Ja może też wytłumaczę, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, ponieważ nasi zawodnicy, w mojej opinii, mają bardzo dobrze rozpracowany tor w Landshut i to w sezonie 2022 powinno być naszym atutem. Nie ukrywam też, że liczymy przede wszystkim na doświadczenie Martina Smolińskiego i liczyłem przede wszystkim na bardzo dobrą jazdę zawodników, którzy tak naprawdę w ubiegłym roku już powinni jeździć w pierwszej lidze, czyli mam tu na myśli Dimitriego Berge i Kaja Huckenbecka. Jeśli dodamy do tego Norika Blodorna, który powinien być wyróżniającą się postacią wśród juniorów na poziomie pierwszej ligi, to myślę, że to jest taki szkielet zespołu, który pozwoli nam na to, żeby realnie myśleć o bezpiecznym utrzymaniu się w pierwszej lidze. Są też nowe twarze, jak chociażby Erik Ries czy Matt Hansen. Także ja powiem szczerze, po tym okresie transferowym jestem optymistą, bo też nie ukrywam, że bardzo dużo naszych zawodników miało oferty z innych klubów pierwszoligowych i ekstraligowych, jak chociażby Norik Blodorn, ale postanowili sami dalej kontynuować ten projekt pod nazwą Transem w Landshut Devils i bardzo z tego się cieszymy.
Faktycznie wiele zmian u was w składzie nie zaszło, natomiast pozyskany Mats Hansen to był takim celem transferowym numer jeden u was?
Bardzo chcieliśmy mieć Matsa u siebie, ponieważ on nam daje troszeczkę możliwości taktycznych, bo może startować jako zawodnik U24, jak również na pozycji numer 8. Ja dopiero będę z Matsem rozmawiał na ten temat, jak on będzie się czuł, w jakiej roli będzie się czuł najlepiej, bo wiadomo, że nie każdemu zawodnikowi ta ósemka pasuje. Natomiast no, Mats Hansen jest wicemistrzem świata juniorów, jest jednym z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia w Danii. Odjechał świetny sezon w barwach kolejarza Opole, gdzie spędził ostatnie trzy sezony i też nie ukrywam, że konkurencja była spora wokół jego osoby i tak naprawdę cieszę się, że nasze rozmowy przebiegały w takiej ciszy, bo myślę, że nikt się nie spodziewał tego, że Mats wyląduje w Landshut. Natomiast w szczególności moi prezesi wykazali się tutaj bardzo dużą determinacją i jak się okazało, ta cisza przyniosła pożądany efekt, bo Mats był przymierzany do wielu klubów pierwszoligowych, ale na pewno nie do Landshut.
Wiadomo, nie jest żadną tajemnicą, że Falubas chciał go bardzo do siebie pozyskać. To czym zatem przekonaliście tego młodego Duńczyka, żeby jednak wybrał Landshut?
Powiem szczerze, że na pewno nie finansami, ponieważ dzisiaj różnica budżetowa między Landshut a Falubazem jest gigantyczna i na pewno nie chodziło o pieniądze, na pewno nie chcę rozmawiać też o szczegółach, ale cieszę się, że znaleźliśmy wspólny język. Natomiast dlaczego Mas nie trafił do Falubazu, no to myślę, że należałoby jego osobiście zapytać, dlaczego wybrał Beniaminka pierwszej ligi, a nie kandydata do awansu.
Dwóch zawodników przyszło do Was z klubu z Wittstock, dwóch też tam odeszło. Czy niemieckie kluby, można powiedzieć, że ze sobą współpracują, stąd te transfery?
Znaczy myślę, że tutaj jeśli chodzi o sprawy transferowe, to raczej współpracy nie ma. Natomiast dla nas pozyskanie Richarda Hubera to był taki naturalny ruch, bo jest to chłopak z Bawarii i po zakończeniu wieku juniora przez Mariusza Hildebranda, no musieliśmy poszukać niemieckiego juniora, bo tylko z takich możemy korzystać, nie możemy mieć polskiego zawodnika na tej pozycji lub innego zagranicznego zawodnika, bo tego zabrania regulamin. Erich Bachhuber jest młodym zawodnikiem, moim zdaniem utalentowanym. Myślę, że spróbujemy też pomóc mu rozwinąć jego karierę, bo no, organizacyjnie jesteśmy moim zdaniem na wyższym poziomie niż Wittstock, co pokazał ubiegły sezon i na pewno będzie mógł liczyć na bardzo duże wsparcie ze strony klubu, tak żeby ten jego talent rozwijać. Natomiast tak jak pan wspomniał, w przeciwną stronę trafił Valentin Grobauer. No, nie miał najlepszego sezonu na poziomie drugiej ligi i myślę, że sam uznał, że pierwsza liga to na tą chwilę dla niego za wysokie progi. Natomiast myślę, że Wittstock będzie miał szansę być jednym z liderów w przyszłym sezonie.
O co wy chcecie powalczyć w pierwszej lidze? Czy te cele są już sprecyzowane razem z zarządem klubu?
Tak, no nie będziemy tutaj ukrywać, że będziemy się bić o czołowe lokaty. No chcemy się bezpiecznie utrzymać w lidze, najlepiej na pozycji gwarantującej udział w play-off. Natomiast mamy świadomość tego, że zrobiliśmy gigantyczny przeskok jeśli pod kątem sportowym i na pewno nie będzie nam łatwo w tej lidze. Natomiast mówię, ja uważam, że mamy swoje atuty, czego starali się je wyeksponować, wykorzystać do maksimum i na pewno przed żadną drużyną, przynajmniej w Lamsku, się nie położymy i będziemy walczyć do tej roku.
Zdaje się, że w klubie jest też drugi menedżer, tak? Właśnie jaki jest podział obowiązków między wami? Jak ta współpraca wygląda?
My stanowimy duet z Klausem Sverschiną. Klaus ma bardzo duże doświadczenie, bo przez wiele lat prowadził AC Landshut w Bundeslidze. Ja dokładam do tego swoją wiedzę dotyczącą polskich regulaminów, tak aby prowadzenie tego zespołu nie prowadziło do tego, żebyśmy mogli wykorzystywać maksymalnie to, na co pozwala regulamin. I tutaj widocznego podziału nie mamy. Z Klausem nie odstępujemy siebie na krok w czasie meczu. Wszystkie decyzje podejmujemy wspólnie i ta współpraca jest bardzo dobra. Mnie Klaus potrzebował do tego, żeby ogarnąć, że tak powiem, polskie sprawy, a ja potrzebowałem Klausa do tego, żeby poznać zawodników, bo on ich zna i wiele lat. I też wiedziałem, na co możemy sobie pozwolić, na co nie. Także bardzo dobrze nam się współpracuje i myślę, że w sezonie 2021 udowodniliśmy, że taki duet menadżerski, znany zresztą z innych dyscyplin, chociażby z piłki nożnej, pamiętam słynną sytuację, kiedy reprezentacja Szwecji miała dwóch trenerów i oni działali w duecie, my działamy bardzo, bardzo podobnie i naprawdę ta współpraca wygląda świetnie.
A co pan sądzi o sile pozostałych pierwszoligowych zespołów, kiedy już te karty zostały odkryte, kiedy te składy już zostały potwierdzone?
No cóż, no na pewno wrażenie robi Falubas Zielona Góra i Polonia Bydgoszcz, która miała piorunującą końcówkę okresu transferowego. To w Zielonej Górze tak naprawdę większość spraw była ułożona dużo, dużo wcześniej. Na pewno te drużyny będą chciały stoczyć ze sobą bój o awans do PG Ekstraligi i to nie podlega dyskusji. Bardzo ciekawą ekipę zmontował również Wilki Krosno. Zobaczymy. Trochę więcej spodziewałem się na pewno po Rowie Rybnik, bo widać, że ta drużyna przynajmniej pod kątem sportowym dzisiaj na papierze być może wygląda troszkę mniej solidnie jak w ubiegłym roku. Stracili Pontusa Sprena, stracili Runę Holtę, Michaela Jepsena, Jensena. Ciekawe transfery zrobił Start Gniezno, także ja uważam, że pomimo tego, że te dwa zespoły, czyli Falubas i Polonia Bydgoszcz, gdzieś tutaj się wybijają na czoło stawki i myślę, że czeka nas nie mniej interesujący sezon niż w roku 2021.
Tyle Sławomir Kryją. Pod koniec programu porozmawiamy jeszcze z Michałem Kocińskim z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego, a temat rozmowy to tradycyjna, coroczna akcja falubazowe Mikołajki. Zanim o szczegóły, to jak wspominasz te poprzednie edycje?
To już
13 edycja, pamiętam pierwszą edycję, którą tak naprawdę w dużej mierze zorganizowali jeszcze kibice. Wtedy rozdaliśmy bodajże około 100 czy 200 paczek. No i tak z roku na rok ta liczba prezentów się zwiększała. Zwiększał się też zakres, jeżeli chodzi o odwiedzane placówki, bo do placówek z Zielonej Góry dołączyły również inne miejscowości tutaj z województwa lubuskiego, ale nie tylko, bo pamiętam też jedną z edycji, którą robiliśmy wspólnie z kibicami z Lubina i wtedy odwiedzaliśmy zarówno tutaj rejony falbazowe, jak i rejony Zagłębia Lubin. No ale tak, ale od kilku lat tą główną organizację przejął na siebie klub, oczywiście przy bardzo dużym wsparciu kibiców. No i już 13 rok w grudniu wyruszymy razem z falbazowym Mikołajem z paczkami do placówek, do placówek opiekuńczych, do szpitali, do domów dziecka właśnie w Zielonej Górze i w okolicznych miejscowościach.
To kiedy tak naprawdę ta akcja rozpocznie się na dobre? No i właśnie, jakbyś jeszcze mógł przypomnieć tą całą formułę, jak to wygląda w szczegółach.
Falubazowe Mikołajki podzielone są na kilka etapów. W listopadzie rozpoczynamy świąteczne mikołajkowe licytacje. Dochód z tych licytacji właśnie przeznaczamy na zakup rzeczy do paczek, czyli jakiegoś falubazowego gadżetu oraz słodyczy oczywiście. No i w listopadzie odbywają się licytacje różnych ciekawych rzeczy, które otrzymujemy zarówno od żużlowców, ale także od przyjaciół klubu, artystów, sportowców z innych dziedzin, innych dyscyplin, z innych klubów. No i po listopadzie mamy kilka dni na przygotowanie tych paczek i od 6 grudnia wyruszamy w teren. W ciągu, myślę, że około 2 tygodni, wtedy dzień w dzień odwiedzamy różne placówki w różnych miejscowościach.
Kiedy te licytacje się rozpoczną i jakie gadżety tym razem trafiły? Czy coś ciekawego dla kolekcjonerów przewidzieliście?
Licytacje rozpoczęły się już w zeszłym tygodniu i potrwają w tym roku do 1 grudnia. Odbywają się one na naszym profilu facebookowym, tam jest założone specjalne wydarzenie i w komentarzach już tam te licytacje trwają. Jeśli chodzi o gadżety, które w tym roku mamy, no to przede wszystkim oczywiście są to gadżety żużlowe. Mamy dwa kewlary, w tym momencie wystawiony jest jeden z 2017 roku, kewlar oczywiście falubazu. Wystawiamy jeszcze kewlar z sezonu 2018. Tu mogę zdradzić, że Piotr Protasiewicz wczoraj przekazał nam swój oryginalny kask, także myślę, że to będzie też taka dosyć fajna rzecz dla kolekcjonerów, a tak z innych rzeczy, no po raz kolejny bardzo mocno wspiera nas Marcin Gorta, który przekazał nam dosyć fajne rzeczy, między innymi koszulkę Orlando Magic, koszulkę drużyny NBA. Mamy obraz polskiej piosenkarki Sanach, mamy płytę z podpisem Roxany Węgiel, mamy gadżety z takich klubów jak Unia Leszno, jak Apator Toruń, jak Włókniarz Częstochowa. Także no jest tego bardzo dużo. W tym momencie na liście licytowanych przedmiotów jest około 30 przedmiotów, ale one dzień w dzień, ta lista się powiększa, także zapraszam do zaglądania tam dosyć częstego na to właśnie wydarzenie, bo ta lista się powiększa i myślę, że zakończy się na około 60 przedmiotach.
Czy będzie taka tradycyjna wizyta żużlowców w szpitalu, kiedy właśnie tutaj w Zielonej Górze odwiedzali najmłodszych pacjentów w tym roku?
No mamy nadzieję, że w tym roku te wszystkie obostrzenia pozwolą nam na to, żeby odwiedzić pacjentów w szpitali, ale nie tylko, bo my co roku staraliśmy się do jak największej ilości właśnie placówek przyjechać razem z zawodnikiem czy razem z motomyszą. Rok temu niestety musieliśmy to z racji pandemii musieliśmy to mocno ograniczyć. W tym roku na chwilę obecną planujemy przyjechać z zawodnikami. Natomiast co się wydarzy w najbliższym czasie, tego nie wiemy. No liczymy mocno na to, że będziemy mogli przyjechać właśnie z zawodnikami, zarówno tymi, którzy tutaj mieszkają na co dzień w Zielonej Górze, ale także tymi spoza Zielonej Góry. Rohan Tanget między innymi bardzo się właśnie o to pytał, czy będzie mógł w grudniu przyjechać i wziąć udział w tej akcji. akcji czynnie, czyli zostać takim zostać pomocnikiem falu bazowego Mikołaja, także no mam nadzieję, że będzie miał właśnie taką okazję i odwiedzi nie tylko szpital, ale również inne placówki.
Tyle Michał Kociński z falu bazu i to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.